Chwała Panu, bracie. Na tej sekcji złożymy dwa poselstwa. Poselstwa 6 i 7. Także będzie to wszystko troszeczkę w skrócie. Mam nadzieję, że nie przekroczę swojego czasu, który mi został dany. Tytuł tego poselstwa to przestrzegać zasady szabatu w odniesieniu do dzieła budowania. Właśnie usłyszeliśmy bardzo takie otrzeźwiające poselstwo na temat nieprawości w świątyni. W pierwszej chwili nie mogę jakoś załapać, dlaczego tylko ci, którzy usługują w świątyni, mogą popełnić taką nieprawość. To jest tak jak w służbie wojskowej. Jeżeli jesteśmy osobą cywilną, możemy robić co chcemy, ale jeżeli jesteśmy w wojsku i zrobimy coś niewłaściwego, wtedy grozi nam sąd wojskowy. To jest naprawdę niemała rzecz. Jesteśmy w armii Bożej i służymy, ponieważ wezwano nas do tej służby. Także jest właśnie tego rodzaju ryzyko przed nami. Aby zachować nas od popełnienia nieprawości świątyni, musimy ujrzeć zasadę szabatu, przestrzegania szabatu. Ta kwestia szabatu to nie Bóg, który zmusza człowieka, aby przestrzegał jakiś konkretny dzień. Jest to zbyt płytkie. To jest wspaniała zasada szabatu. A nie powinniśmy też źle zrozumieć tego, że przestrzegać zasadę szabatu to znaczy, że nic nie robimy. Tytuł tego poselstwa mówi przestrzegać zasady szabatu w odniesieniu do dzieła budowania. Wciąż ma miejsce dzieło budowania. Jako ci, którzy uczestniczą w Bogu, w Jego jedynym dziele, w Jego odzyskiwaniu, musimy zachować zasadę szabatu. Jest to dla nas ochroną przed popełnieniem nieprawości świątyni. Brat Dick Taylor dzielił się na tym poselstwie i on boska zasada polega na tym, że Bóg nie prosi nas, byśmy pracowali, zanim nie zaznamy radowania się. Gdy w pełni zaznamy radowania się z Nim i z Niego, będziemy mogli razem z Nim pracować. Jeżeli się będziemy Nim radować, będzie Go więcej w nas. I wtedy staniemy się Jego powiększeniem, rzeczywistością ciała Chrystusa i oblubienicą Chrystusa, aby wypełnić Jego zamiar, który znajduje swoje spełnienie w Nowej Jeruzalem. Jakie inne dzieło chcielibyśmy robić? Jakie inne dzieło ważne jest dla Boga? To tylko powiększenie Chrystusa. Oto Boża ekonomia. Brat Dick, który wygłaszał to poselstwo, przeczytał kilka wersetów z Biblii. Biblia pełna jest zasady szabatu, zasady odpoczynku. Tak naprawdę słowo szabat oznacza odpoczynek, a tak naprawdę to zatrzymać się. Czyli, czym jest odpoczynek? Bóg stworzył niebo i ziemię i człowieka i później Biblia mówi nam, że odpoczął. Czy myślimy, że Bóg był zmęczony i dlatego potrzebował odpocząć? Tak jak my, śmiertelnicy, potrzebujemy odpoczywać? Bóg nie potrzebował, nie był zmęczony. Odpoczął, ponieważ był zaspokojony. Przestał pracować, ponieważ był zaspokojony tym, czego dokonał. Jak tylko zobaczył, że jego obraz zostanie wyrażony, że jego zamiar zostanie wypełniony, został zaspokojony. Jest zaspokojony. I wtedy odpoczywa. I wtedy pragnie, aby człowiek wszedł w ten sam odpoczynek wraz z nim. Także siódmy dzień Boga to był pierwszy dzień człowieka. Siódmy dzień, dzień odpoczynku Boga, to był pierwszy dzień dla człowieka. Czyli człowiek rozpoczął od odpoczynku. Pan powiedział, przyjdźcie do mnie, a ja was uczynię rybakami ludzi. Łowić ludzi to nie jest łatwa praca, bardzo trudna praca. Ale najpierw Pan powiedział, aby przychodzić do Niego. A ja uczynię was tym samym, czym ja jestem. Także najpierw przychodzimy do Niego. W Ewangeliana 6,57 ten, który mnie spożywa, ten też będzie żył z mojego powodu. Karmiąc się Panem, żyjemy z Jego powodu. I właśnie to życie jest naszą pracą, naszym dziełem. Nasze życie powinno być naszym dziełem. Nasze dzieło powinno być naszym życiem. Także przychodzimy do Pana, żyjemy, karmimy się Nim i żyjemy z Jego powodu. Następnie Pan mówi, przychodźcie do mnie i pijcie. I ten, który pije, z jego wnętrza będą płynąć rzeki wody żywej. Ten przepływ też powinien być naszym dziełem. Trwajcie we mnie, a ja w was, ponieważ beze mnie nic nie możecie zrobić. Ale jeżeli będziecie we mnie trwać, wtedy będziecie przynosili obfity owoc. Musimy przychodzić do Pana, musimy trwać w Nim, radować się Nim. Wtedy będziemy w stanie przynosić owoc. Czy to wszystko jest w kwestii przestrzegania zasady szabatu w odniesieniu do dzieła budowania. Też Pan mówi, aby zachowywać ucztę. To jest rozwiązanie wszystkich problemów w Kościele. Aby zachowywać ucztę, święto. Jeżeli macie problemy w Kościele ze świętymi, po prostu zachowujmy tę ucztę. Zachowujmy ucztę, przestrzegajmy tej uczty. Zachowujemy ucztę poprzez radowanie się Panem, odpoczywanie w Nim. Wtedy wszystkie problemy w Kościele zostaną rozwiązane. Bracia, wiele z tego, co robimy, wiąże się z Kościołem. Wiele z tego, co Bóg robi w odzyskiwaniu, rzeczywiście wiąże się z pozyskiwaniem ludzi, dusz. Ale bardzo wiele tego dzieła wiąże się ze świętymi, którzy już są w Kościele. Jeżeli będziemy zachowywać ucztę, wtedy to będzie rozwiązanie wszystkich naszych problemów. W liście do Kolosan 2,19 mowa jest o zachowywaniu głowy, być w odpowiedniej relacji z głową. Dzisiaj jesteśmy ciałem Chrystusa i kiedy to ciało urośnie, wtedy Jego dzieło zostanie ukończone. Musimy kochać Go też pierwszą miłością, zachowywać Jego świadectwo. Także Biblia pełna jest zasady szabatu. Te wersety, o których teraz wspominałem, to tylko kilka z nich. Jakby cała Biblia jest wypełniona. Także zasada szabatu wiąże się w bardzo znaczny sposób z kwestią zaspokojenia. Ponieważ ma miejsce zaspokojenie, jest wtedy odpoczynek. A kiedy jest odpoczynek, wtedy jest też radowanie. Są tutaj punkty w tym konspekcie, które zrewolucjonizowały moje myślenie o szabacie. Pierwszy punkt w Księdze Wyjścia 31, 12-17 po dłuższej relacji na temat budowania Bożego mieszkania powtórzone zostaje przekazanie o przestrzeganiu szabatu. To jest bardzo znaczące. W Księdze Wyjścia w rozdziale 20 mamy 10 przykazań. Nadane jest 10 przykazań. I tam mamy mowę o szabacie. A w rozdziałach 25-30 Bóg daje Mojżeszowi wizję przybytku. A tak i dopiero w rozdziałach 35-40 tak naprawdę ten przybytek zostaje zbudowany. 25-30 mamy wizję, a 35-40 mamy budowlę. Natychmiast po tej wizji, ale przed budowlą, Bóg powtarza te kwestie szabatu. I to właśnie mamy w Księdze Wyjścia 31. Że jest to bardzo znaczące w Bożych oczach. Co oznacza zasada szabatu? A. Stawka o szabacie umieszczona po nakazie budowania przybytku pokazuje, że Pan mówił budującym pracownikom, by uczyli się jak odpoczywać z Nim, by w trakcie pracy dla Niego. To jest po tym, jak Bóg nakazał zbudowanie przybytku, ale jeszcze oni wtedy nie zaczęli. tego budowania. Także nie tylko kwestia radowania się, ale także kwestia odpoczynku. Raz po raz jest powtarzana w Słowie. Jeśli wiemy jedynie, jak pracować dla Pana, nie wiemy, jak z Nim odpoczywać, postępujemy sprzecznie z boską zasadą. Zobaczyć dziś te kwestie zasady szabatu, tak jak zobaczymy dalej w konspekcie, to wspaniała rzecz. Zobaczyć objawienie na temat potrzeby, aby zachowywać tę zasadę. Jest to wspaniałą rzeczą. Moja rodzina jest w chrześcijaństwie od wielu pokoleń. Wielu z moich krewnych, którzy dzisiaj są w chrześcijaństwie, związani są z denominacjami i jedyne, co wiedzą, to pracować. Nie mają serca ani uszu, żeby słuchać cokolwiek o radowaniu się Panem, o odpoczywaniu. Po prostu tylko pracować. Także to, że możemy to zobaczyć, te kwestie, to jest naprawdę ogromne miłosierdzie. To jest nie tylko potrzeba, ale to jest pewien nakaz. Jeżeli nie zachowujemy zasady szabatu, wtedy postępujemy sprzecznie z boską zasadą. Czy chcemy działać sprzecznie z boską zasadą? Oby Pan pokazał nam tę zasadę szabatu. Podpunkt pierwszy. Bóg odpoczął siódmego dnia, gdy zakończył swoje dzieło i zadowolił się. Boża chwała się przejawiła, ponieważ człowiek miał Jego obraz i mógł sprawować Jego władzę, by poskromić Jego wroga, szatana. O ile człowiek wyraża Boga i rozprawia się z Jego wrogiem, Bóg jest zadowolony i może odpocząć. Widzimy tu, że odpoczynek pochodzi z zaspokojenia, nie ze zmęczenia, ale z zaspokojenia. Musimy zapomnieć o naszych naturalnych wyobrażeniach. Bóg ma tyle w sobie energii. On nie potrzebuje odpoczywać. Był po prostu zaspokojony. I ostatecznie musimy zobaczyć też, dlaczego my również musimy odpoczywać, wejść w ten odpoczynek. Dwa. Później dzień siódmy został upamiętniony w postaci szabatu. Dzień siódmy Boga był pierwszym dniem człowieka. Pierwszy dzień człowieka to radowanie się, odpoczynek, ucztowanie. Dzisiaj wzywanie Go, bycie w Jego obecności, radowanie się Nim, to jest część przestrzegania zasady szabatu. Bóg wszystko przygotował w punkcie trzecim, by człowiek z tego korzystał. Gdy człowiek został stworzony, nie dołączył do Bożego dzieła. Wszedł w Boży odpoczynek. Bóg odpoczął i pragnął, aby człowiek odpoczywał z Nim. Kto to się... Kiedy jakiś brat jedzie do domu i jego matka przygotowała wszystko i mówi, że ja wszystko przygotowałam, siadaj tylko i jedz. Gdybyśmy chcieli jej pomagać, to byłaby obrażona. Jeżeli nie radujemy się tym, nie korzystamy z tego, co Bóg przygotował, Bóg jest obrażony. Cztery. Człowiek został stworzony. Po pierwsze, nie po to, by pracował, tylko by zadowolił się Bogiem i odpoczął z Nim. Szabat został czyniony dla człowieka, nie człowiek dla szabatu. Znamy te wersety, prawda? W Nowym Testamencie, kiedy patrol szabatowy pojawił się i starał się upewnić, żeby uczniowie przestrzegali szabatu, ale oni nie byli w tej prawdziwej zasadzie szabatu. Szabat został czyniony dla człowieka, nie człowiek dla szabatu. C. Księga Wyjścia 31:17 mówi: w sześciu dniach Pan stworzył niebo i ziemię, a w siódmym dniu odpoczął i wytchnął. To jest bardzo szczególny zwrot, tylko w tym wersecie. Bóg nie tylko odpoczął, ale był odświeżony. W angielskim mamy to słowo odświeżony zamiast wytchnął. W siódmym dniu odpoczął i został, był odświeżony. Po poruszyła mnie bardzo ta kwestia bycia odświeżonym. Bóg musi być odświeżony. Zawsze jesteśmy bardzo skoncentrowani na samych sobie, że my potrzebujemy odpoczynku, zaspokojenia, odświeżenia. Ale co z odświeżeniem Boga? Co z Jego odświeżeniem? Wczoraj czytaliśmy ten werset z 2 Koryntian 5:9. Abyśmy mieli ten zaszczyt, aby się Mu podobać. Że Bóg potrzebuje być odświeżonym. Ale Jego odświeżenie jest pełne, kiedy my również odpoczywamy z Nim. 1. Szabat był dla Boga nie tylko odpoczynkiem, lecz również wytchnieniem, odświeżeniem. Bóg odpoczął po ukończeniu dzieła stworzenia, spojrzał na swoje własne dzieło, na niebiosa, ziemię i wszystkie żywe stworzenia, w szczególności na człowieka i rzekł: bardzo dobre. 3. Bóg orzeźwił się, gdy stworzył człowieka. Stworzył go na swój obraz z duchem, by miał on z nim społeczność. Dlatego to człowiek był dla Boga orzeźwieniem. Człowiek był dla Boga orzeźwieniem. Bóg stworzył człowieka. Bóg chciał, żeby człowiek korzystał i radował się wszystkim, co On dla niego przygotował. Nasze radowanie się, korzystanie z tego, co Bóg dla nas przygotował, jest Jego orzeźwieniem, Jego odpoczynkiem. 4. Zanim Bóg stworzył ludzi, był kawalerem. Chciałby człowiek go przyjął, kochał, napełniał się nim i wyrażał go i w ten sposób stał się jego żoną. W wieczności przyszłej Bóg będzie miał żonę. Znamy te wszystkie słowa, prawda? Miłość, orzeźwienie, odpoczynek, radowanie się. Czy chrześcijanie mówią o tym? Chrześcijanie w ogóle nie dbają o to. Nie chcą tego słuchać nawet. A to jest w centrum, w sercu tego, czego pragnie Bóg. Abyśmy z Nim odpoczywali, abyśmy byli Nim zaspokojeni tym, co nam przygotował, abyśmy byli Nim orzeźwieni, abyśmy Go kochali. Pominę jeden punkt, 6 punkt. 7 dzień dla Boga był dniem odpoczynku i orzeźwienia, jednakże dla człowieka, Bożego towarzysza, dniem odpoczynku i orzeźwienia był dzień pierwszy. Pierwszy dzień człowieka był dniem, w którym człowiek się radował. Podpunkt D. Boska zasada polega na tym, że Bóg nie prosi nas, byśmy pracowali, zanim nie zaznamy radowania się. Gdy w pełni zaznamy radowania się z Nim i z Niego, będziemy mogli razem z Nim pracować. Widzieliśmy to w tych wersetach, o których mówiłem na początku. 1. Jeśli nie wiemy, jak radować się z Bogiem, jak radować się Nim i się Nim napełniać, nie będziemy wiedzieli, jak z Nim pracować i być jedno z Nim w Jego boskim dziele. Człowiek raduje się tym, czego Bóg dokonał w swoim dziele. Przypomniałem sobie, jak w drugim liście do Tymoteusza, w rozdziale drugim, mamy 5 różnych aspektów tego, który zaszczepia. A nauczyciel, żołnierz, atleta, pracownik, robotnik, rolnik. Wszystkie te wiążą się z pracowaniem, z działaniem, z robieniem czegoś, ale zanim staniemy się kimś takim, musimy być tymi 4 przenośniami z 2 listu do Koryntian, czyli musimy być niewolnikami. Musimy być listem. Musimy być lustrem i też naczyniem. Jak wiele pracuje ten, który został pochwycony, schwytany przez kogo innego? Jak wiele robi lustro albo naczynie czy list? Jak wiele się trudzi? Wszystkie te aspekty wydają się być pasywne, ale musimy być kimś takim. Musimy być pochwyceni, zniewoleni przez Chrystusa. Musimy być tymi, którzy niosą woń przyjemną. Musimy być naczyniem, którego zawiera. Musimy być lustrem, którego odbija, zanim zaczniemy pracować dla Boga. Zanim możemy być żołnierzem, zanim możemy być nauczycielem, robotnikiem na roli, pracownikiem. 2. W dzień Pięćdziesiątnicy uczniowie napełnieni zostali duchem, co oznacza, że napełnili się radowaniem się Panem, ponieważ zostali napełnieni duchem. Inni myśleli, że upili się winem. ktoś, kto jest pijany. Osoba, która jest pijana, jest tutaj ilustracją, obrazem kogoś, kto raduje się Panem. Piotr radował się duchem w dniu Pięćdziesiątnicy. Pozwólcie, że jeszcze powiem troszeczkę na temat punktu F, ponieważ brat Joe mówi mi, że mój czas się już skończył. Przestrzeganie szabatu to również wieczna umowa, czy też przymierze, które gwarantuje Bogu, że będziemy z Nim jedno. Bóg musi mieć taką gwarancję, upewnienie, że będziemy z Nim jedno, dzięki po pierwsze radowaniu, napełnianiu się Nim, a następnie dzięki pracy dla Niego wraz z Nim i w jedności z Nim. Zazwyczaj, kiedy mówimy o przymierzu z Bogiem, nasz upadły umysł zawsze zastanawia się, co tkwi w tym dla nas, jaką będziemy mieli z tego korzyść w tym przymierzu. Ale Bóg potrzebuje być pewny, że będziemy jedno z Nim poprzez radowanie się i napełnianie się Nim. Jeżeli przestrzegamy zasadę szabatu, wtedy jesteśmy znakiem dla innych ludzi, że jesteśmy uświęceni przez Boga. To jest tak jak pierścionek zaręczynowy, że należymy do Boga. Bóg nie pragnie, abyśmy przestrzegali jakiegoś konkretnego dnia, ale Bóg pragnie się upewnić, abyśmy doceniali to, co dla nas zrobił, abyśmy odpoczywali w Nim, abyśmy radowali się Nim, abyśmy kochali Go, abyśmy byli zaspokojeni wraz z Nim. Na tym polega zasada szabatu. Jeżeli będziemy ją przestrzegali, wtedy będziemy w stanie wykonywać dzieło Boże. Chwała Panu. Naprawdę podobało mi się dzielenie naszego brata. Jeżeli chcemy być zachowani od popełnienia nieprawości świątyni, najlepszym sposobem na to jest przestrzeganie zasady szabatu. Nieprawdaż? Jak teraz przechodzimy do drugiego punktu rzymskiego. W Ewangelii Mateusza 11, 28-30 znajduje się fragment. Taka równoległy taki fragment do tego, który widzimy w Księdze Wyjścia. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 11 nasz Pan Jezus Chrystus jako Król został odrzucony. Jego posługa została odrzucona. A nawet posługa Jego apostołów też została odrzucona. W takich okolicznościach, w takiej sytuacji Pan napomniał ich, ale w tym samym czasie wywyższył Ojca. Alleluja. Kocham naszego Pana Jezusa. Kiedy nie jestem pewien, obwiniamy nasze dzieci, czy w tym samym czasie wywyższymy Pana? Pan Jezus zawsze przestrzegał zasady szabatu. Zawsze był poddany swojemu Ojcu, woli swojego Ojca. Jest pokorny, jest uniżony w swoim sercu. Tak więc zawsze odpoczywa. Dlatego zawsze odpoczywa. W owym czasie zawołał do tych wszystkich, którzy się trudzą i są obciążeni, mają brzemię, aby przychodzili do Niego. Chciałbym przeczytać Wam podpunkt rzymski drugi. Najpierw widzimy pewne wezwanie. Przyjdźcie do mnie. bracia, przyjdźcie do Niego. Alleluja. Wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni. Wszyscy jesteśmy tymi, którzy są utrudzeni i obciążeni. Szczególnie kiedy my, bracia, wczoraj otrzymaliśmy to brzemię, aby podzielić się dzisiaj z wami na tym poselstwo. Także jesteśmy utrudzeni i staliśmy się obciążeni. Ale mój sekret polega na tym, aby przychodzić do Niego. Alleluja. Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. A następnie, kolejny werset, widzimy sposób na to, jak odpoczywać. Na czym polega ten sposób? Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz. Moje jarzmo bowiem jest łatwe, a moje brzemię lekkie. A trudzenie się w tym wersecie odnosi się nie tylko do usiłowania, by zachowywać przykazania prawa i religijne przepisy, lecz również do walki o odniesienie sukcesu w dowolnym dziele, kto tak się trudzi, zawsze nosi ciężkie brzemię. Kto tak się trudzi, zawsze nosi ciężkie brzemię. Litera B. Przeczytajmy razem. Pan najpierw wywyższył Ojca, uznając w ten sposób Jego drogę i ogłaszając boską ekonomię, a następnie wezwał tego typu ludzi, by przyszli do Niego i znaleźli odpoczynek. Amen. Nie mamy czasu wyjaśnić, o co tu chodzi, ale naprawdę raduję się naszym Panem Jezusem Chrystusem. W tym samym czasie wywyższa Ojca. Amen. Po tym, jak wywyższył Ojca, wezwał tego rodzaju ludzi, aby przyszli do Niego i zaznali odpoczynku. To była Jego odpowiedź, jaką dał Ojcu. Z jednej strony zganił, można powiedzieć, obwiniał tych, którzy Go odrzucili, ale z drugiej strony poddał się Ojcu, Jego woli. Wiedział, że wszelkie okoliczności, wszelkie sytuacje pochodzą od Ojca. Po prostu poddał się Ojcu. Podpunkt C. Odpoczynek nie oznacza jedynie uwolnienia się od trudu i brzemienia, jakie nakłada prawo i religia, czy jakieś dzieło lub odpowiedzialność. Wiąże się z nim również doskonały pokój i pełna satysfakcja. Wiem, że my bracia, zawsze się trudzimy. Nieprawdaż? Czyż tak nie jest? Jeżeli jesteśmy leniwi, nie nadajemy się do tego, aby służyć Panu. Zawsze się trudzimy. Ale musimy zachowywać zasadę szabatu, przestrzegać ją. Co ranka, każdego dnia przychodzimy do Pana, aby radować się Nim, aby się Nim karmić, pić z Niego. W ostatnich 3 dekadach prawie każdego ranka radowałem się Nim. Nawet zanim zaczniemy trudzić się dla Niego, dla Pana, po prostu musimy do Niego przyjść. Tak wiele razy poprzez nasze kontaktowanie się z Nim, nasz osobisty czas z Nim i czasami też zbiorowe radowanie się Nim, wówczas zaznajemy odpoczynku. Aleluja. W naszym odpoczynku możemy trudzić się dla Niego, a nawet trudzić się razem z Nim. Nawet nasz brat, George Mueller. Czy słyszeliście o nim? Brat, który służył Panu w Bristolu. Prowadził ogromny sierociniec. Codziennie musiał paść około 1000 sierot. To było bardzo ciężkie brzemię. Ale wiecie, miał on pewien sekret. Każdego ranka spędzał godzinę albo dwie w polu, aby radować się Słowem Bożym. Nawet on posługiwał się Słowem Bożym. Przepraszam, on medytował nad Słowem Bożym, później się modlił, radował się nim. A wtedy dopiero zaczynał trudzić się i troszczyć o te 1000 sierot. Taki jest nasz sposób. Taka jest nasza droga. Jeżeli nie przestrzegamy zasady szabatu, wtedy nie mamy sposobu na to, żeby Mu służyć. Teraz przychodzimy do literki D. Przeczytajmy razem. Przyjąć Pańskie jarzmo, to przyjąć wolę Ojca. To nie podlegać regulacji czy kontroli obowiązków, prawa czy religii, czy też być w niewoli jakiegoś dzieła, lecz być ograniczonym przez wolę Ojca. Amen. Oto nasz sposób, aby zaznać odpoczynku. A następnie E. Pan prowadził takie życie, w którym dbał wyłącznie o wolę swego Ojca. W Ewangelii Jana 4,34 widzimy: moim pokarmem jest wykonywać wolę Tego, który mnie posłał, i dokończyć Jego dzieła. 5,30. Ponieważ nie szukam, nie dążę do swojej własnej woli, ale do woli Tego, który mnie posłał. Poddał się w pełni woli Ojca. Dlatego prosi nas, byśmy uczyli się od Niego. F. Przeczytajmy razem. Być cichym czy też łagodnym oznacza nie opierać się przeciwnikom, a być pokornym to nie mieć poczucia własnej wartości. Gdy wszyscy Mu się przeciwstawiali, Pan był cichy. Gdy wszyscy Go odrzucali, On był pokornego serca. Przed tym fragmentem w piśmie widzimy pewną historię. Jan Chrzciciel, który był w więzieniu i czekał na Pana Jezusa, aby go wybawił z tej sytuacji. Ale Pan nic nie zrobił, niczego nie dokonał w tej kwestii. Także Jan Chrzciciel w pewnym sensie wyrzucił mu wyzwanie i powiedział coś, aby popchnąć Pana Jezusa do tego, aby coś zrobił dla Niego. Nie zaznawał on odpoczynku, ponieważ nie potrafił poddać się woli Ojca. W owym czasie on potrzebował być w więzieniu, ponieważ dwie posługi konkurowałyby ze sobą. Walczyłyby ze sobą. Nasza dusza potrzebuje zaznać odpoczynku, poddając się Ojcu, Jego woli. Ale nasz Pan był cichy i pokornego serca. G. W pełni uległ woli swego Ojca. Nie chciał czynić niczego dla siebie, ani nie oczekiwał, że zyska coś dla siebie. Niezależnie zatem od tego, co się działo w sercu, zaznawał odpoczynku. W pełni zadowalał się wolą Ojca. Amen. H. Przeczytajmy razem. Odpoczynek, jakiego zaznajemy dzięki przyjmowaniu jarzma Pana i uczeniu się od Niego, jest dla naszych dusz. To wewnętrzny odpoczynek, Nie jest to nic takiego, co z natury jest jedynie zewnętrzne. Pańskie jarzmo to wola Ojca. A wola Ojca jest, polega na wpracowywaniu się, wbudowywaniu się Jego samego w nas, aby uczynić nas Jego zbiorowym wyrazem. Na tym polega wola Ojca. A Pan Jezus jest naszym wzorem. Jest naszym wzorem tego, jak przyjmować to jarzmo. Jest osobą, która zawsze przyjmuje jarzmo Ojca. Także wzywa nas, abyśmy się od Niego uczyli. Abyśmy przyjmowali to jarzmo od Niego. I. Podpunkt I. Jarzmo Pana to wola Ojca, a Jego brzemię to dzieło realizowania woli Ojca. Przeczytajmy razem. Takie jarzmo jest łatwe, nie gorzkie, i takie brzemię jest lekkie, nie ciężkie. Amen? Amen? Jeżeli nie przestrzegamy szabatu, zasady szabatu, nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć, co właśnie przeczytaliśmy. Ale możemy tak powiedzieć, ponieważ radujemy się Nim każdego dnia. Radujemy się nawet, zanim zaczniemy dla Niego się trudzić, pracować. Takie jarzmo jest łatwe, nie gorzkie. I takie brzemię jest lekkie, nie ciężkie. J. Słowo greckie łatwe oznacza nadające się do użytku. A zatem dobre, miłe, lekkie, łagodne, łatwe, przyjemne. Amen? Bardzo dobre. W odróżnieniu od twarde, srogie, ostre, gorzkie. K. Przeczytajmy wspólnie. Jarzmo Bożej ekonomii jest właśnie takie. Wszystko w Bożej ekonomii nie jest ciężkim brzemieniem, tylko przyjemnością. Amen. Wszystko w Bożej ekonomii nie jest ciężkim brzemieniem, tylko przyjemnością. Po prostu przychodźmy do Niego. Musimy tylko do Niego przychodzić i wtedy zaznamy odpoczynku w Nim. I wtedy możemy trudzić się dla Niego. Chwała Panu, bracie. Panie, kochamy Cię. Powiedzmy to razem. Panie, kochamy Cię. O, Panie, kochamy Cię. Jeszcze raz. Teraz otwórzmy na poselstwie siódmym i przeczytajmy wspólnie tytuł tego poselstwa. Usługiwać Panu i radować się Nim jako ukrytą manną. Laską, która zakwitła i prawem życia. Usługiwać Panu. Poselstwo to jest poselstwo miłości do tego, który jest dla nas tak atrakcyjny. Tak jak właśnie bracia się z nami podzielili, Pan trudził się przez 6 dni i odpoczął. Człowiek najpierw odpoczął. Jego pierwszy dzień to był dzień odpoczynku, a następnie dopiero możemy się trudzić. Naprawdę doceniam kolejność tych poselstw. Najpierw odpoczywamy, a później się trudzimy. A co to znaczy trudzić się? To usługiwać Panu. Jeżeli koncentrujemy się na usługiwaniu Panu, wtedy nasza służba jest do zaakceptowania, jest nawet taką przyjemną wonią dla Pana. Chciałbym przeczytać punkt pierwszy. Przeczytajmy go razem. A ci lewici, którzy ode mnie odstąpili podczas odstępstwa Izraela, co odwrócili się ode mnie, idąc za swoimi bałwanami, ci niech poniosą swoją winę. Będą pełnili służbę w mojej świątyni jako odźwierni i słudzy w domu. Oni zażynać będą dla ludu ofiary całopalne oraz ofiary rzeźne i będą stać przed nimi, aby im posługiwać. Może zatrzymajmy się tutaj na chwilkę. Czy to pochodzi z księgi Ezechiela 44? Mowa tutaj jest o konkretnej służbie, służbie w domu i służbie ludowi. A druga sekcja to jest usługiwanie Panu. Czytajmy dalej. Lecz kapłani lewiccy, synowie Sadoka, którzy pełnili służbę w mojej świątyni, gdy synowie izraelscy odstąpili ode mnie, zbliżą się do mnie, aby mi służyć i będą stać przede mną, by mi składać tłuszcz i krew. Mówi Pan Jahwe. Oni będą wchodzić do mojej świątyni i zbliżać się do mojego stołu, aby mi służyć i będą pilnować służby dla mnie. W podpunkcie A widzimy, że według Boga istnieje nie tylko posługa dla domu, lecz również lepsza posługa, posługa dla Pana. Dobrze jest spojrzeć na te wersety. Jakie jest sedno tych dwóch pierwszych wersetów? Jest moja świątynia, służenie w świątyni, składanie ofiar całopalnych dla ludu. Czyli to jest posługa dla domu. Posługa dla domu i posługa dla ludu. My, którzy uczymy się nieść jakąś odpowiedzialność w kościołach, to jest naprawdę bardzo słodka posługa, która sprawia, że ludzie przychodzą do Pana, by Go przyjąć. To jest coś karmiącego. Polega to na odwiedzaniu świętych w ich domach i poznawaniu stanu, w jakim ci nowi się znajdują. Karmienie ich, doskonalenie ich. Na tym polega posługa dla domu, posługa dla ludu. Ale istnieje też lepsza posługa. Lepsza posługa. W tych drugich wersetach spójrzmy, co one podkreślają. W tych wersetach 15-16 to jest mi, mnie, moja, mnie, mną, mi, mojej, mojego, mi, mnie. 10 razy widzimy to słowo mi, mnie, mojego. Na tym polega usługiwanie Panu. To jest właśnie kierunek, na którym powinniśmy się skoncentrować. Dla Pana. Panu. Także posługa dla Pana nie polega na tym, że zaniedbujemy posługę dla domu, dla ludu. Ci, którzy usługują Panu, również będą głosić. Usługiwanie Panu nie oznacza, że zaniedbujemy dom. Ci, co usługują Panu, będą również głosić Ewangelię i zbawić grzeszników oraz pomagać braciom i siostrom robić postępy. Mają oni jednakże tylko jedno na celu – być dla Pana, zaś w centrum ich uwagi jest sam Pan. Cenią oni innych całkowicie ze względu na Pana. Wtedy spontanicznie z naszego koncentrowania się na Panu spontanicznie wypływa posługa dla domu i dla świętych, dla ludu. W E widzimy w Pańskiej służbie D, przepraszam. Jeśli przyjdziemy do Pańskiej obecności i skupimy się wyłącznie na Nim samoczynnie, będziemy mogli również usługiwać braciom i siostrom. Czy usługujemy Panu, czy też nie, zależy całkowicie od tego, czy Pan zajmuje pierwsze miejsce w naszym sercu. Tak naprawdę nasze koncentrowanie się na usługiwaniu Panu jest takim naszym silnikiem, abyśmy mogli być w domach tych, którzy poszukują Go, w domach świętych. Skąd wiemy, czy tak naprawdę usługujemy w ten sposób? Zależy to od tego, czy Pan zajmuje pierwsze w naszym sercu. W Pańskiej służbie wszystko, co czynimy, powinniśmy czynić ze względu na Pana. Ma to służyć Jego zaspokojeniu, pragnieniu, szczęściu, celowi, przyjemności i chwale. Bracia, skoncentrujmy się na Panu. Te wszystkie inne rzeczy są dobre, ale lepsza posługa to skoncentrowanie się na Panu. I z tego koncentrowania się na Panu pochodzi prawidłowe pasienie świętych. Właściwe pasienie świętych. Punkty A do F pokazują nam różnicę pomiędzy posługą dla domu, a usługiwaniem Panu. Ostatnie 6 punktów od G do L mówię o tym, jak usługiwać Panu. W punkcie G widzimy, nikt nie może usługiwać Panu, jeśli nie przybliży się do Niego, nie zwróci do Niego w modlitwie. Duchowa moc nie tkwi w mocy głoszenia, tylko w mocy modlitwy. Ilość modlitwy wskazuje, ile tak naprawdę posiadamy wewnętrznej siły. Ilość modlitwy, bracia, wskazuje, ile tak naprawdę posiadamy wewnętrznej siły. Jeśli chcemy usługiwać Panu w miejscu najświętszym, spędzamy czas przed Nim. Także mówię Wam szczerze, bracia, najlepszy czas w moim czasie z Panem to niekoniecznie czytanie słowa, czy bycie, czytanie posługi, ale po prostu przychodzenie do Jego, w Jego obecność. Zatrzymywanie mojego bardzo aktywnego umysłu, proszenie Go, Panie, zachowuj mnie w swojej obecności, po prostu, aby wchłaniać Go, aby pozwalać Mu, aby powiedział mi, cokolwiek chce mi powiedzieć. Ja mam bardzo taką szybkie usposobienie, jestem szybką osobą. Także często mam takie odczucie, że okej, zrobione, idziemy dalej. Ale często, kiedy przychodzę do Pana i pytam Go, wtedy pytam Go, Panie, czy już mogę iść dalej, mogę iść naprzód? Mam poczucie, że muszę wtedy spędzić więcej czasu z Panem. Muszę więcej być w Jego obecności. Mamy tutaj dwa takie interesujące punkty. Są dwie pewne reguły. Pierwszą widzimy w podpunkcie J. Ci, którzy usługiwali Panu, musieli składać Mu tłuszcz i krew. Krew symbolizuje Jego odkupieńcze dzieło, tłuszcz. Ofiara symbolizuje drogocenność osoby Chrystusa. Także krew troszczy się o te wszystkie problemy, które wiążą się ze starym stworzeniem. A tłuszcz symbolizuje drogocenność osoby Chrystusa. Tak więc, kiedy usługujemy Panu, nie przychodzimy z pustymi rękami. Przynosimy Mu Chrystusa. Przynosimy Chrystusa Bogu. Musimy być tymi, którzy usługują Panu tłuszczem i krwią. W punkcie K. To są wersety z Księgi Ezechiela 17-18. Ubiór z lnu symbolizuje codzienne życie i postępowanie w życiodajnym duchu za pośrednictwem życia Chrystusa. Takie życie i postępowanie jest nieskalane, czyste i piękne. Musimy przeodziewać się w len. To Chrystus jako nasza szata. Nie możemy nosić niczego z wełny. Wełna powoduje, że się pocimy. Oznacza to, że trudzimy się i jesteśmy pod przekleństwem Bożym. Jeżeli spędzimy czas z Panem w Jego obecności, jeżeli robimy wszystko we właściwy sposób w naszej służbie Panu, wtedy nie musimy się pocić. Pan jest siłą, która daje nam środki do tego, aby się trudzić. Nie my sami, nie musimy się pocić. Podpunkt L odnosi się do Księgi Dziejów Apostolskich 13:1-2. W Antiochii, w miejscowym kościele, byli prorokami i nauczycielami. A gdy oni służyli Panu i pościli, rzekł Duch Święty: odłączcie mi Barnabę i Szafła do tego dzieła, do którego ich powołałem. Bracia, 13 rozdział Dziejów Apostolskich to punkt zwrotny w Dziejach Apostolskich. Miał miejsce tutaj wielki zwrot. Pan zwrócił się ku poganom. My jesteśmy rezultatem Pańskiego poruszania się z Dziejów Apostolskich 13. Ale co takiego Pan tutaj mówi? Mówi tutaj, że oni służyli Panu, usługiwali Panu i pościli. Dlaczego zapis, święty zapis Biblii mówi o usługiwaniu Panu? W przypisie czytamy, to był niesamowity krok, który powziął Pan, aby udać się do świata pogańskiego. Zaczął się on od Antiochii, centrum pogańskiego w Asyrii, bez jakiegoś zbierania pieniędzy, planowania, metod. Było to coś, co zainicjowane zostało przez 5 wiernych braci, którzy modlili się i byli w obecności Chrystusa, którzy dali taką sposobność głowie ciała, aby się poruszał poprzez ich usługiwanie Panu i poszczenie. Jeżeli w naszych krajach usługujemy Panu, wtedy dajemy Mu sposobność do tego, aby się poruszał. Ten ogromny zwrot w boskim strumieniu nastąpił, ponieważ pięciu braci usługiwało Panu w duchu i to dało Panu sposób na to, aby zwrócić się do pogan. Zwrotu, którego wszyscy jesteśmy rezultatem dzisiaj. Jeżeli dzisiaj będziemy usługiwać Panu, wtedy Pan będzie miał sposób w naszych miastach, w naszych krajach. Nie będziemy w stanie zatrzymać Pana w świecie niemieckojęzycznym. Bracia, którzy usługują w Niemczech, idą, usługują Panu w odpocznieniu Pana, zachowując zasadę szabatu. Panie, kochamy Cię. Dziękujemy Ci, że możemy usługiwać Ci. Naszą radością jest usługiwać Ci. Bracia, czy nie pojawia się Was aspiracja, aby usługiwać Panu? Nie tylko, żeby być zajętymi czymś zewnętrznym w posłudze dla domu. Nasza posługa dla domu nie pochodzi z naszych wspaniałych pomysłów, z naszej energii. Ale z posługi Panu. Także Pan chce przynieść nas do przybytku. Nie chcę, abyśmy się zatrzymali przy ołtarzu, radowali się odkupieniem prawnym. Nie chcę też, żebyśmy zatrzymali się w miejscu świętym, że tylko radując się jakimś światłem przy świeczniku. Chcę, abyśmy poszli do samego końca, do świętego świętych. To jest coś, czego nikt nie widzi. Usługiwanie Panu to jest coś osobistego, prywatnego, intymnego i w sekrecie. Jest to coś, co nie jest w sferze zewnętrznej. Chciałbym Was zapytać, bracia, i siebie samego też, jak wygląda Wasze sekretne, prywatne życie z Panem? Czy Wasze życie tylko jest w pewnym sensie zewnętrzne, wobec świętych? Czy macie też prywatną, osobistą, intymną relację z Panem, o której nikt nie wie, tylko Wy sami i Pan? Gdzie On może wypłynąć i wpłynąć w Was? Kiedy przychodzimy w Jego obecność, możemy doświadczyć trzech rzeczy. Ukrytej manny w złotym naczyniu, możemy doświadczyć kwitnącej laski Arona, a także tablic świadectwa. Kiedy jesteśmy w Jego obecności, w świętym świętych, możemy doświadczyć tych trzech rzeczy. Ukryta manna to coś, co jest ukryte w boskiej naturze Chrystusa. To jest coś bardzo głębokiego. Chciałbym przeczytać Wam fragment z Studium Życia Księgi Objawienia. Jest to obietnica dla zwycięzców w Pergamie. Ukryta manna umieszczona była w złotym naczyniu. Złoto oznacza boską naturę Boga. Tak więc ta ukryta manna oznacza to, że ukryty Chrystus jest ukryty w boskiej naturze Boga. Ukryta manna to coś intymnego, co mamy z Panem. To jest szczególnie istotne dla tych, którzy troszczą się o kościoły, o świętych, ponieważ jeżeli my nie mamy takiego jeżeli my jesteśmy płytcy z Panem, nie mamy takiej intymnej relacji, wtedy będziemy mieli też taki ograniczający efekt na świętych, którzy również będą mieli tylko taką powierzchowną relację z Panem. Ludzie ci przychodzą do intymności, Bożej obecności i w tej intymności radują się ukrytą manną w boskiej naturze Boga. To jest coś bardzo głębokiego, całkowicie wewnętrznego, nie zewnętrznego. Ci, którzy spożywają ukrytą mannę, tak naprawdę znajdują się w boskiej naturze, radując się ukrytym Chrystusem. Oby Pan okazał nam miłosierdzie, aby obdarzyć nas taką aspiracją, abyśmy prowadzili takie ukryte, sekretne życie z Panem, aby Pan mógł dotknąć wiele, wiele różnych zakątków w naszej istocie, abyśmy nie żyli powierzchownie. Oczywiście potrzebujemy na to czasu i musimy otwierać się na Niego. Jeżeli nie jesteśmy chętni, żeby się otwierać, musimy mu powiedzieć: Panie, uczyń mnie chętnym na to, aby się otworzyć. Kiedy Chrystus zaczyna w nas działać i poruszać się w różnych obszarach naszej duszy, udziela nam swojego boskiego pierwiastka, wtedy pewne dzieło jest tego rezultatem. Po prostu sam Bóg, który płynie z nas. Nie jest to dzieło, w którym się pocimy i trudzimy z naszych własnych sił. Chciałbym Was zachęcić, abyście przeczytali wyjątki z posługi do tego poselstwa na temat kwitnącej laski. Oznacza to zasadę naszej służby, która musi być w zmartwychwstaniu. Wszystko naturalne musi zostać uśmiercone. Tylko to, co pochodzi z Chrystusa, będzie przejawione w zmartwychwstaniu, w życiu zmartwychwstania. Muszę Wam, bracia, zaświadczyć, że to rzeczywiście jest dom Boży i Bóg obnaży wszystko, co jest naturalne. Może zajmie to wiele lat, ale On tego dokona. Był kiedyś pewien spór nad tym, kto... Nie jestem pewien, o czym brat mówi, przepraszam. Aha, chodzi o to, że ta historia z tą laską kwitnącą pochodzi z tego, kiedy był spór o to, kto powinien obrać przywództwo w poruszaniu się Bożym nad narodem Izraela. Było 12 przywódców i był i ten ta kwitnąca laska oznaczała to, że prawdziwe przywództwo pochodzi od Boga, a nie od człowieka, ponieważ martwe drzewo zakwitło. Idziemy za Panem, ponieważ idziemy za bratem Lee, ponieważ karmi nas Chrystusem. Teraz powiem coś do młodszych braci, jak podążacie za Panem. W jaki sposób Pan może Was wprowadzić to doświadczenie tej kwitnącej laski? Wprowadzi Was to doświadczenie poprzez ogromną ilość spektakularnych porażek. Sprawi, że będziecie wątpić w samych siebie. Pan przeprowadza nas przez to wszystko. Najpierw Pan chce, abyśmy spędzili dużo czasu w Jego obecności, kiedy może zaświecić na nas, obnażyć wszystko, co naturalne w naszej istocie. Ale przykro mi powiedzieć, że jeżeli jesteście tacy jak ja i niezbyt dobrze słuchacie, wtedy mamy społeczność innych braci w ciele. Społeczność nie jest czymś efektywnym. Nie jest czymś, odbywa się szybko. Uczestniczę w koordynacji braci w Seattle od 25 lat i powiedziałbym, że 90% moich wspaniałych sugestii, pomysłów, nigdy byśmy nie dzielili się jakimiś sugestiami, gdybyśmy nie uważali, że one są wspaniałe, ale czasami dzielimy się czymś, sugerujemy coś jest całkowita cisza. To nie oznacza, że bracia się z nami zgadzają. Też to nie oznacza, że się nie zgadzają, ale boją się cokolwiek powiedzieć na to, co właśnie powiedzieliśmy. Przez lata, kiedy to różne rzeczy były ukrzyżowane przez braci w ciele, przez te wszystkie lata naprawdę zacząłem doceniać ograniczenie ciała. Ale niestety, bracia, jeżeli nie słuchamy ciała, wtedy czasem Pan zmuszony jest zrobić to, co zrobił w Księdze Liczb. Musi otworzyć ziemię, i nas, żeby nas połknęła. Z pewnością Pan próbował coś powiedzieć Korze i jego i tym, którzy za nim podążali, ale nie słuchali. Także Pan nie miał wyboru ostatecznie. Nie mógł tolerować takiej sytuacji, takiego buntu i musiał po prostu wkroczyć i osądzić to. Chciałem podzielić się jeszcze jedną historią. Jest trochę taka zewnętrzna, ale bardzo dobrze opisuje. We wczesnych latach w Rosji, kiedy bracia podróżowali, zaangażowali braci z Rosji, aby pomogli nam robić jakieś praktyczne rzeczy, przygotować miejsce spotkań, przygotować hotele i tak dalej. Już był pewien brat, który po prostu prowadził samochód i woził braci jak maniak. Po prostu tak jeździł jak szalony. Bracia po prostu bali się o swoje życie. Niektórzy powiedzieli mu: bracie, musisz zwolnić. Przypuszczam, że Pan mówił ci przez lata, abyś zwolnił, ale teraz Pan podejmuje drugi krok, jako że chce przemówić do ciebie poprzez ciało. Także ja tutaj jestem jako reprezentant ciała i mówię ci, abyś zwolnił, abyś nie jeździł tak. I ten brat powiedział, że bracie, muszę cię ostrzec, jeżeli nie posłuchasz nas, to zmusisz Pana, aby coś jeszcze innego zrobił. I dosłownie dwa dni później przejeżdżał przez skrzyżowanie i wydawało mu się, że może uciec przed tramwajem, który jechał. Także nacisnął na pedał gazu. Także ten samochód uderzył w ten tramwaj. Nikt nie zginął, na szczęście, dzięki Panu. Ale bracia nie skończyli w szpitalu. Nawet po tym ten brat nikogo nie przeprosił i nie posłuchał tego przemawiania Pana w tych wszystkich sytuacjach. Jeżeli nie posłuchacie Pana, bracia, kiedy przychodzi do was, aby wam coś powiedzieć, przynajmniej posłuchajcie braci, kiedy do was przychodzą i chcą wam coś powiedzieć jako reprezentanci ciała. Pan wprowadzi was w różne sytuacje, abyście zobaczyli, że nie jesteśmy niczym. Aby nam pokazać, jak jesteśmy naturalni. I ostatnia rzecz to prawo życia. To jest spontanicznie operująca zasada. Jeżeli spędzimy czas otwierając się na Pana w Jego obecności, karmiąc się ukrytą manną, pozwalając, aby krzyż rozprawiał się w nas z różnymi rzeczami, wtedy to życie zostanie w nas aktywowane i zacznie działać w nas, aby ukształtować nas na obraz Chrystusa. I w ostatecznym rozrachunku staniemy się reprodukcją, powieleniem Chrystusa. Właśnie w taki sposób tworzy się ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa to w 100% Chrystus. Tak jak Ewa w 100% była Adamem. Nie było w niej nic ziemskiego. Adam pochodził z pyłu ziemskiego, ale Ewa pochodziła w 100% z Adama. Tak jak ciało Chrystusa też jest w 100% całkowicie z Chrystusa. to, czym jesteśmy w naszym naturalnym człowieku, musi być ukrzyżowane, a Chrystus musi być w nas wyrażony. Proszę, bracie, brać bardzo szybko mówił i umknęło mi trochę. On jest wspaniałym duchem w nas. On jest wspaniałym duchem w nas. Bóg jest Synu. A Syn jest dziś duchem. On jest wspaniałym duchem w nas. On jest wspaniałym duchem w nas. Święci, bez ducha, wszystko to, co słyszymy, jest niczym. My, bracia, musimy ćwiczyć się w naszym duchu, aby przyjąć to słowo, aby te słowa stały się naszym życiem, abyśmy żyli tym życiem, abyśmy byli prawdziwym wyrazem Boga dziś na ziemi. On pragnie uzyskać świadectwo, pragnie uzyskać coś, co jest wyrażone na całej ziemi. A my, bracia, którzy tu jesteśmy, Pan nas wybrał. Wybrał ludzi, którzy są nikim, ale wbudowuje się dziś w nas, aby wyprodukować, stworzyć coś, aby coś, co zawstydzi wroga, coś, co będzie wyrażem Boga. I Bóg zdobędzie swoją chwałę. Alleluja. Bracia dali mi najłatwiejsze zadanie. Takie, że nie muszę nic powiedzieć, nie muszę nic mówić. Chcę tylko powtórzyć to, co mówił brat Joe. Potrzebujemy jednego dnia więcej. Jeszcze jednego dnia. Na tym szkoleniu. Bardzo dobrze jest słuchać tych poselstw, ale jeszcze lepiej jest zagłębić się w wyjątki z posługi, które tutaj nie możemy się niestety zagłębić. Czasami wracamy do domu, do hotelu. I czytamy to, te wyjątki sami. I jest wspaniale, jeżeli czytamy to sami, ale dużo więcej światła uzyskujemy, kiedy czytamy to w grupie. Dużo więcej zyskuję z takiego czasu studiowania tych wyjątków posługi, niż jak czytam to sam. Kiedy spotykamy się w grupach, powiedzmy, 10 braci, każdy w tej grupie zyskuje coś, czego nie zyskałby bez tej społeczności. Także modlę się, bracia, aby to było coś, o co będziemy się modlić. I za rok, kiedy wrócimy, by znów ze sobą być razem, będziemy mieli jeden dzień więcej. Będziemy mieli 3 dni, aby móc zagłębić się w te wyjątki, posługi, w te poselstwa, aby mieć też ze sobą społeczność w grupach. Chwała Panu! Alleluja! Na pierwszym poselstwie widzieliśmy, że to, co Bóg robi, to, że wbudowuje się w nas. Pragnie się wyrazić przez nas. Jego jednym, jedynym sposobem, jedną, jedyną drogą jest to, aby wbudować się w nas. Od wieczności przeszłej do wieczności przyszłej. Jego dzieło jest jedno. Pokolenia się zmieniają, wieki się zmieniają, ale Jego dzieło się nie zmienia. Jego zamysł się nie zmienia. Jego cel się nie zmienia. Jego cel polega na tym, aby umieścić się w człowieku. Pragnie wbudować się w człowieka, aby ów człowiek usługiwał budującym Bogiem innym. To, co my mamy, to umieszczamy w innych. Musimy pozwolić Panu, aby w nich działał, aby nas wypełniał. Bez tego bardzo trudno jest usługiwać innym, budującym i zbudowanym Chrystusom. Nie wiem jak. Ile razy? Brat Andrew mówił o dwóch życiach. O dwóch życiach, dwóch życiach. Na czym polegają te dwa życia, kiedy bracia niosą jakąś odpowiedzialność? Nie możemy prowadzić podwójnego życia. Nie możemy mieć jednego życia od poniedziałku do soboty, a później w Dzień Pański mamy inne życie, prowadzimy inne życie. Otworzył nasze oczy, aby pokazać nam, że w Ewangelii Jana 6,57 Pan nic nie robił innego poza tym, że żył. Jego życie było Jego sposobem, Jego dziełem. Żył z powodu Ojca, wyrażał Ojca na tej ziemi przez 3,5 roku. Pan działał, ale Jego działanie było Jego życiem. Jego życie było Jego działaniem. Naprawdę zrobiło to na mnie duże wrażenie. Ponieważ wielokrotnie to, jaki jestem przed moją żoną, jest inne niż to, jaki jestem przed świętymi. To, jaki jestem wobec moich dzieci, jest inne niż jaki jestem wobec świętych. Bracia, musimy się zatrzymać i zastanowić się nad swoim postępowaniem. Myślę, że dla wielu z nas poselstwo drugie było bardzo pomocne. Ale nie zatrzymujemy się tam. Musimy zobaczyć dzieło we wniebowstąpieniu. Oznacza to, że nasz duch jest duchem we wniebowstąpieniu. I to dzieło dokonuje się w naszym duchu poprzez boski strumień. W boskim strumieniu. Nie możemy dokonać tego dzieła, wykonywać tego dzieła w nas samych. Bardzo podobały mi się te 6 rzeczy, które brat Minoru powiedział nam o wniebowstąpieniu, duchu i boskim strumieniu. Następnie poselstwo numer 4. Zobaczyliśmy, że jesteśmy ambasadorami. Ambasador to ktoś tak ważny dla swojego narodu. Jeżeli jestem ambasadorem Gany, gdziekolwiek mi się nie udał, wszyscy będą mówić i patrzeć na mnie. O, oto ambasador. A my jesteśmy ambasadorami Chrystusa. Jeden punkt, który został ze mną, to, że musimy mieć taką serdeczną troskę. Jeżeli ambasador jakiegoś kraju nie ma, w ogóle nie dba o ludzi tego kraju, wtedy ktoś do niego przychodzi, on mówi, żeby się zamknęli i się wynosili. Święci nie mogą się bać przyjść do nas. Nie mogą się bać przyjść. Musimy mieć serdeczną troskę o nich. Może troszczymy się o nich, ale nie mamy takiej serdecznej troski o nich. W posesji 5 zobaczyliśmy nieprawość świątyni. Zobaczyliśmy źródło, środki i cel naszego dzieła. My, bracia, podejmujemy wiele decyzji w życiu Kościoła. Skąd wiemy, że ta inicjacja, ta decyzja pochodzi od Pana? Skąd wiemy? Podejmujemy wiele decyzji, wykonujemy wiele z nich, ale skąd wiemy, że ta decyzja pochodzi od Pana? Zaraz po poselstwie brat Jameson i ja musieliśmy podjąć decyzję odnośnie pewnej sytuacji. Jedliśmy obiad razem i mieliśmy społeczność razem. Ktoś mi powiedział, jeden z braci mi powiedział, nie zapominaj, że to Bóg inicjuje. Że że On jest źródłem. Bardzo mi to pomogło. My wszyscy pragniemy, aby Bóg dokonał tego, czego pragnie. Często Pan prosi nas, abyśmy czekali, abyśmy zwolnili. Ja coś chciałem zrobić bardzo szybko, a jeden brat mnie bardzo zwolnił. Tak bardzo potrzebujemy Boga, tak bardzo potrzebujemy Pana, tak bardzo potrzebujemy zależeć, być zależni od Niego. Musimy uświadomić sobie, że to jest Jego dzieło. Pan powiedział, ja zbuduję swój kościół. On jest jedynym, który buduje swój kościół. Czasami mam wrażenie, że próbujemy Panu powiedzieć, co ma robić. Brat mówił, że któż może udzielać rady Bogu? Oby Bóg, Pan otworzył nasze oczy, aby miał nad nami miłosierdzie. Tak bardzo jestem wdzięczny Panu, że możemy być tutaj zebrani. Są bracia starsi, młodsi, z różnych krajów. Wiele kościołów jest wzbudzanych w Europie. Wiele lat temu nie mieliśmy aż tylu braci jak teraz. Mogę zaświadczyć o tym. W 1900... W pewnym momencie, w latach 80. nie było nikogo. Nie było nic. I zobaczyć 150 braci w Europie, którzy zbierają się razem, to jest naprawdę chwała dla Pana za to. Jestem tak zachęcony, bardzo zachęcony, widząc to, co pośród nas robi Pan w Europie. Kościoły są wzbudzane w całej Europie. Ale święci, potrzebujemy tych poselstw. Potrzebujemy tych poselstw. Nie możemy iść dalej. Nie możemy iść dalej bez tego przemawiania w Pańskim odzyskiwaniu. Niech Pan błogosławi swoje dzieło. Celem tych wszystkich siedmiu poselstw, które do tej pory słyszeliśmy, jest poselstwo ósme, które usłyszymy za chwilę. I później mamy ostatnie poselstwo dziewiąte, które jest takim zwieńczeniem tego przemawiania. Jestem bardzo szczęśliwy, będąc między wami, radując się Panem, razem z wami. Święci, nie zapominajmy. Wszyscy potrzebujemy naszego ducha. Nie zapominajmy o naszym duchu. Nie zapominajcie o swoim duchu. Pańskie odzyskiwanie, wszystko, co robimy w Pańskim odzyskiwaniu, jest w sferze ducha. Amen.